W studiu Maciej Jastrzębski, przegląd mediów arabskojęzycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. W Warszawie zimno, polarne powietrze, a w Algierii gorąco. Al Jazeera pisze o tym, że partie i ulica odrzucają Bin Saliha i kontynuują protesty. Partie polityczne nie zgodziły się na postawienie przed faktem dokonanym, jakim było powołanie na stanowisko państwowe osób odrzuconych przez Algierczyków, którzy protestują przeciwko Buteflice i staremu reżimowi. W wielu miastach rozpoczęły się protesty przeciw powołaniu na tymczasowego prezydenta Algierii Abdelkadera Bin Saliha. Przywódca Zgromadzenia dla Kultury i Demokracji Mohsen Belabbas powiedział, że w Palas de Nation doszło do sprzeniewierzenia się woli ludu i suwerenności po raz trzeci. Belabbas wskazał również na sfałszowanie rzeczywistej liczby parlamentarzystów podczas wyborów tymczasowego prezydenta, mającego na celu przepchnięcie kandydatury Bin Saliha. We wtorek policja w Algierze użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego po raz pierwszy od 7 miesięcy w celu rozproszenia tysięcy studentów, którzy protestowali przeciwko Bin Salihowi, który pozostanie tymczasowym prezydentem przez kolejne 90 dni. Niektóre partie opozycyjne podważyły zasadność artykułu 102 Konstytucji Algierii, na podstawie którego wybrany został właśnie Bin Salih. Sam Bin Salih powiedział, że przed nim i przed nowo wybranymi członkami rządu stoi obowiązek narodowy i społeczny, który nakazuje wszystkim dążenie do uzyskania warunków pozwalających na najwłaściwsze i najskuteczniejsze wykorzystanie danego im czasu, a także przyspieszenie i wejście na nowy etap życia narodu zgodnie z demokratycznymi wyborami ludu algierskiego i jego wolą samodeterminacji. Przechodzimy do drugiego artykułu. Haftar wycofuje się, a siły rządu zgody narodowej zdobywają Kasre bin Hashir. Siły rządu zgody narodowej działające w ramach operacji Wulkan Gniewu zdobyły Kasre bin Hashir, znajdujący się na południe od Trypolisu po odwrocie jednostek marszałka polnego Halify Haftara. Taka ciekawostka językowa. Kasre znaczy po arabsku zamek. Rzecznik sił uznawanego przez ONZ rządu zgody narodowej powiedział, że wojsko libijskie odpowie na każde zagrożenie dla Libii i jej ludu, nawiązując w słowach do operacji wojskowych w pobliżu Trypolisu zapoczątkowanych przez marszałka Haftara 4 kwietnia bieżącego roku. Według rzecznika siły lotnicze dokonały rozpoznania linii zaopatrzeniowych Haftara, a także potwierdziły, że jego siły dokonują napaści na terytoria zamieszkane przez cywilów. Siły powietrzne dokonały nalotów na siedzibę marszałka Haftara, a także na konwoje z zaopatrzeniem i bronią. Wysłannik ONZ uznał, że zwołanie forum narodowego w obecnych warunkach jest niemożliwe. A teraz przenosimy się do Syrii. Będziemy przyglądać się artykułom autorstwa agencji informacyjnej rządowej w Syrii, podległej prezydentowi Basharowi al-Assadowi. Jest to agencja SANA. I pierwszy artykuł nosi tytuł: Syria zdecydowanie potępia decyzję administracji USA o wpisaniu rewolucyjnej gwardii irańskiej na listę organizacji terrorystycznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Syrii uznało działanie USA za usługę dla izraelskiego okupanta i kolonialnych planów państw zachodnich zmierzających do zdominowania regionu Bliskiego Wschodu. Ponadto ministerstwo nazwało działanie USA elementem niejawnej wojny prowadzonej przeciwko Iranowi, co czyni z administracji Trumpa najbardziej syjonistyczną w historii Stanów Zjednoczonych, tak pisze SANA. W swoim oświadczeniu ministerstwo oznajmiło, że umieszczenie rewolucyjnej gwardii irańskiej na liście organizacji terrorystycznych jest odznaką zasługi i honoru dla Iranu, który walczy z ekspansjonistycznymi zapędami syjonistów. Teraz drugi artykuł od SANA. Iran umieszcza centralne dowództwo USA na liście organizacji terrorystycznych. Więc ty mi tak, a ja tobie tak. I właśnie irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif oznajmił, że zainicjowane przez Jimmy'ego Cartera centralne dowództwo USA, koordynujące militarne działania armii USA na Bliskim Wschodzie, Azji Środkowej i w Północnej Afryce, zostało umieszczone na irańskiej liście organizacji terrorystycznych wraz ze wszystkimi jednostkami wojskowymi do tego dowództwa należącymi. Minister nazwał działalność USA kolejnym niebezpiecznym spiskiem i marnym prezentem dla Benjamina Netanyahu. Trzeci artykuł dotyczy słów słowackiego ministra, który wezwał do kontynuacji procesu pokojowego z Astany. Minister spraw zagranicznych Słowacji i przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zarazem Mirosław Lajczak podkreślił konieczność kontynuowania procesu pokojowego z Astany w celu zakończenia kryzysu w Syrii. Podczas spotkania z marszałkiem Senatu Daregiem Nazarbajewem w stolicy Kazachstanu, już nie Astanie, a Nur-Sultan, minister zaznaczył, że rozmowy w Astanie, teraz Nur-Sultan, wielce przyczyniły się do osiągnięcia politycznego rozwiązania kryzysu. Ze swojej strony Nazarbajew przyznał, że rozmowy powinny być kontynuowane. I teraz przenosimy się lotem do Egiptu. Gazeta Al-Ahram, co znaczy piramidy, jest to rządowa gazeta egipska, pisze o spotkaniu Assisi-Trump, podczas którego prezydenci analizują relacje bilateralne. Podczas spotkania w Białym Domu prezydent Abdel Fattah Assisi powiedział, że rozwiązanie kwestii palestyńskiej jest jedyną drogą do urzeczywistnienia pokoju na Bliskim Wschodzie. Może nie jest to jakaś rewelacja, nowość, no ale... Tak właśnie powiedział prezydent. Natomiast w rozmowie z doradcą prezydenta Trumpa Jaredem Kushnerem prezydent Assisi podkreślił, że Egipt będzie wspierać wszelkie szczere i trwałe działania oparte na prawie międzynarodowym zmierzające do dwupaństwowego rozwiązania kwestii palestyńskiej. Prezydent Assisi wezwał również do zakończenia dramatu humanitarnego ogarniającego Palestynę, panującego zwłaszcza w strefie Gazy. Wcześniej prezydent Egiptu spotkał się z sekretarzem stanu Mike'em Pompeo w Blair House. Podczas tej wizyty Assisi zapewnił o chęci pogłębienia strategicznego partnerstwa między jego krajem a USA. Partnerstwa, które zdaniem prezydenta Egiptu jest filarem bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Wizyta Assisiego w Białym Domu jest częścią trasy prezydenckiej, w ramach której odwiedził już Gwinę, Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal.
I o czym opowiedział Maciej Jastrzębski. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy arabskojęzycznej. W Białym Domu nie był nigdy Antoni Opaliński, ale jest już w studio Radia Wnet.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu i nie mam pojęcia, skąd takie kategoryczne stwierdzenie, że nie byłem, może nie byłem, a może byłem, tego nie będzie dzisiaj wiadomo, natomiast na pewno będzie wiadomo, że CBA znów zatrzymuje. Polska Agencja Prasowa podaje, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego senatora, który według śledczych miał brać udział w grupie wyłudzającej pieniądze z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Zatrzymania dokonano w śledztwie CBA i Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w którym jest już 28 podejrzanych, a zatrzymany to były senator z Płocka, obecnie przedsiębiorca. No cóż, patrzę na polskie gazety, gdzieś tutaj mi umknęła Gazeta Polska Codziennie. O, już jest. Na pierwszej stronie oczywiście Jarosław Kaczyński. Pamiętajcie, jest też przemówienie, które jest takim wezwaniem do pamięci, można powiedzieć chyba w pewnym sensie takim testamentem tych dotychczasowych wieloletnich obchodów katastrofy smoleńskiej. Jest też wzruszający wywiad, jak to zwykle wywiady z rodzinami ofiar, z panem Jackiem Światem, mężem świętej pamięci Aleksandry Natalii Świat. Trudno jest ułożyć sobie życie na nowo. Oczywiście w mediach nie tylko o katastrofie smoleńskiej, można nawet powiedzieć, że o tej katastrofie smoleńskiej w mediach jest niewiele, dlatego że najwięcej informacji dotyczy strajku nauczycieli. Co ciekawe, to jest tak jednak, że zawsze nie wiem, chciałbym się powiedzieć, że diabeł boi się święconej wody, broń Boże, nie chodzi o diabła, ale faktem jest, że widać w tych wypowiedziach jednak lewicowy przechył działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ wczoraj, kiedy działacze Związku krytykowali...
...w umyśle trejdera. Trejder, wykorzystując ostrość umysłu, stara się zauważyć nadchodzące trendy. Trejder uczy się...
Coś tu się, proszę Państwa, wydarzyło, nie wiem co, jakieś... Dziwne odgłosy się nam pojawiły, przepraszamy, jakieś chochliki. O, zacząłem mówić o diable i od razu. W każdym razie wczoraj w tych wypowiedziach działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy krytykowali rząd, wielokrotnie pojawiały się takie informacje o tych osobach, które brały udział w organizowaniu egzaminów, że tam były katecheci, księża i zakonnice. I strasznie jakoś te zakonnice tutaj denerwowały działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego. No, kilkakrotnie wczoraj przedstawiciele rządu również na konferencjach prasowych mówili o tym, że w tych egzaminach może brać udział każdy, kto po studiach ma specjalizację pedagogiczną, więc również pewnie takie osoby zdarzają się wśród zakonnic. Na łamach Spectatora, proszę państwa, jest wypowiedź Rogera Scrutona, wybitnego konserwatywnego myśliciela brytyjskiego, który mówi, że właściwie w tej chwili po tej całej historii z przeprowadzeniem bądź nieprzeprowadzeniem Brexitu nie do końca wiadomo, jaki byłby powód, żeby głosować na partię konserwatywną, że partia konserwatywna doprowadziła do takiego chaosu, że właściwie w tej chwili ludzie, którzy tradycyjnie na turystów głosowali, nie bardzo wiedzą, co mają robić. No i jednak pojawiające się te głosy, one, dlatego wczoraj pani premier May powiedziała, że zdecydowanie jest przeciwko nowemu referendum, pojawiające się takie głosy, że do tego nowego referendum mogłoby ewentualnie dojść, budzą obudrzenie wśród części brytyjskiej opinii publicznej, przynajmniej tej, która jest przyzwyczajona do tradycyjnej brytyjskiej demokracji. Jak raz lud zagłosował, no to zagłosował i muszą być tego konsekwencje. Media światowe komentują również wybory w Izraelu. Wygląda na to, że kolejna kadencja rządów premiera Netanyahu oddala wizję tego rozwiązania na zasadzie stworzenia dwóch państw, czyli państwo żydowskie i państwo arabskie. Izrael będzie dążył do tego, żeby ta koncepcja nie weszła w życie i żeby po prostu tak naprawdę niepodległa Palestyna nigdy w życiu nie powstała. W mediach też dużo informacji na temat zdjęcia czarnej dziury, która została opublikowana wczoraj. O tym pewnie będziemy mówić w poranku wnet, którym jak uda się zaprosić jakiegoś astronoma. Patrzę jeszcze raz, co jest na pierwszych stronach gazet. Wyborczy oczywiście tak, no znowu ksiądz, egzamin z księdzem i z telefonem. Nie wiem, o co chodzi z tym telefonem. Może ktoś wniósł telefon na egzamin. To oczywiście bardzo niedobre. Czy rosyjskie trole ingerują w debatę na temat protestu? Tego nawet nie będziemy, proszę państwa, czytać, bo wszędzie te rosyjskie trole się widzi. No i większość Polaków za strajkiem. Takie sondaże tutaj publikuje Gazeta Wyborcza. Tak na pewno jest, bo Polacy tradycyjnie jakby widzą, znaczy rozumieją, że nauczyciele zarabiają zbyt mało, aczkolwiek wydaje się, że jak będą powtarzać się takie sytuacje, jak na przykład wczoraj z tymi jakimiś przykrymi słowami, które kierowano, czy hasłami, które kierowano w stronę osób pomagających przy organizacji egzaminów, te jakieś szpalery nauczycieli w czarnych koszulach, wydaje się, że tego typu akcje dość szybko spowodują jednak odwrócenie się tych sympatii, no bo nie ma co ukrywać, że te zachowania są po prostu no poniżej pewnego poziomu, których oczekuje się od ludzi pełniących ten szlachetny zawód. Bruksela nie ufa Izbie Dyscyplinarnej. Komisja Europejska uznała, że nie można wykluczyć wątpliwości co do niezawisłości sędziów powołanych do Izby Dyscyplinarnej. Ten serial cały czas trwa. Tutaj jest takie zdjęcie pana Timmermansa, który z przerażeniem zakrywa twarz. Już nie może myśleć o tych strasznych rzeczach, które w Polsce się dzieją. Serial trwa i będzie trwać niewątpliwie do wyborów. Rosnące płace i koszty pogrążają część szpitali. Dużo mówimy o sytuacji w oświacie. Tymczasem sytuacja w służbie zdrowia również nie skłania do optymizmu. Artykuł Klary Klingel, to też dziennik Gazeta Prawna. W 3 miesiące zadłużenie placówek urosło o miliard i pod koniec zeszłego roku wynosiło 13,7 miliarda złotych. To rekord ostatniej dekady. I jeszcze jedna informacja, też z dziennika Gazety Prawnej. Zbrojeniówka strzela w MON. Zbrojeniówka chyba nie powinna strzelać, tylko produkować. Flytronics, grupa z grupy WB, złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników resortu i pracowników polskiej z grupy zbrojeniowej, pisze Maciej Miłosz. Sprawa dotyczy wartej prawie 800 milionów złotych umowy na bezzałogowce. Chodzi o program Orlik, a dokładnie o platformy przeznaczone do prowadzenia działań rozpoznawczych przez wykorzystanie głowic optoelektronicznych oraz stacji radiolokacyjnych. Jest to system służący do długotrwałego prowadzenia rozpoznania obrazowego na rozległym obszarze. Bardzo to brzmi skomplikowanie, ale rozumiem, że chodzi tutaj o duże pieniądze. Pod koniec listopada podało Ministerstwo Obrony Narodowej konsorcjum składające się z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowych Zakładów Lotniczych oraz spółki PIT Radwar zaoferowało siłom zbrojnym zaprojektowany od podstaw i wyprodukowany w Polsce system PGZ-19R. Problem w tym, że konsorcjum było jedynym oferentem. Jakiś czas temu media światowe informowały o skazaniu przez sąd australijski za molestowanie seksualne nieletnich australijskiego hierarchy kościoła katolickiego, zresztą i australijskiego, i watykańskiego, kardynała George'a Pella. Otóż wielu ludzi twierdzi, że ten proces kardynała Pella był nierzetelny, że dowody były też nieoczywiste. Wśród osób, które bardzo mocno podważają wyrok australijskiego sądu, jest m.in. amerykański pisarz, publicysta katolicki George Weigel, biografia na Pawła II, człowiek, którego trudno uznać za taką twarz jakichś strasznych przedsoborowych konserwatystów w kościele i autor raczej poważny, więc być może ma jakieś powody do tej sprawy jeszcze. Będziemy wracać. Jeszcze spojrzymy na zakończenie na Nasz dziennik, jestem gotów pośredniczyć w rozmowach. To z kolei rozmowa z Michałajem Pawlakiem, rzecznikiem praw dziecka. Już myślę, że to jest ten moment, kiedy przegląd prasy teraz zastopuje i wróci o godzinie 9.
Gościem Poranka Wnet jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry raz jeszcze.
Jak pan ocenia to wszystko, co dzieje się w oświacie i wokół oświaty? Czwarty dzień strajku nauczycieli.
To znaczy, ja mam, szczerze mówiąc, bardzo mieszane uczucia, jak obserwuję to, co się dzieje w oświacie i te rzeczy związane ze strajkiem, bo z jednej strony wprawdzie uznaję argumenty tych, którzy mówią, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, że zarabiają za mało, natomiast kompletnie odrzucam ten sposób dochodzenia do swoich postulatów, jakie zaproponował ZNP. No, krótko mówiąc, mam wrażenie, tak jak na to patrzeć z zewnątrz i obserwując zachowanie strajkujących nauczycieli, że mamy do czynienia po prostu z radykalną instrumentalizacją dzieci, wręcz z formą szantażu. No nie jest przypadkiem, że strajk wybuchł dokładnie w poniedziałek, w środę, czyli wczoraj zaczęły się egzaminy do gimnazjum i tak naprawdę była to taka próba postawienia rządu pod ścianą i powiedzenia: albo dajecie nam więcej pieniędzy, albo paraliżujemy cały system promocji, cały system edukacji. Jak mówię, to jest rzecz zupełnie skandaliczna, bo ile uważam, że każda grupa społeczna ma prawo domagać się swoich, nie wiem, postulatów, walczyć o swoje, nie wiem, mogła oflagować szkoły, zorganizować jednodniowy strajk ostrzegawczy i tak dalej, i tak dalej. Są różne formy protestu, można zorganizować marsz, wiec i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście żyjemy w systemie, gdzie można używać bardzo różnych metod, żeby walczyć o swoje. To, co się dzieje od poniedziałku w związku z tymi egzaminami, wydaje mi się radykalnym przekroczeniem norm i jedynym sposobem w związku z tym, jaki mogę sobie wytłumaczyć, to, co się dzieje, no to jest to, że ZNP stał się instrumentem walki politycznej, włączył się do tej walki, został przejęty przez tą najbardziej radykalną część opozycji w sensie mentalnym i jest tak używany.
Ale jest faktem, znaczy na to powołuje się Związek Nauczycielstwa Polskiego, że około 600 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty przystąpiło do strajku, że częściowo są to ci, którzy, członkowie Solidarności, która podpisała porozumienie z rządem, a częściowo to są nauczyciele, którzy nie są w żadnym związku zawodowym. Także to ten strajk świadczy o pewnej determinacji nauczycieli, tych wszystkich, którzy mają coś wspólnego z oświatą.
No tak, ale ci sami nauczyciele przecież uczą potem swoich uczniów, że ilość nie jest kategorią rozstrzygającą, prawda? Pamiętamy wszystkie lekcje, nie wiem, historii, lekcje życia w społeczeństwie, lekcje polskiego i tak dalej. I ci sami nauczyciele, którzy mówią o tym, że czymś decydującym nie może być to, po której stronie stoi tłum, w tym przypadku rozumiem, że to, że większość strajkuje czy protestuje, ma być tym argumentem. Otóż nie jest tym argumentem. To jest zawsze tak, że jeśli jest jakaś grupa zdeterminowana, to ludzie się do niej dołączają, co wcale jeszcze nie świadczy o słuszności podejmowanego protestu. Ja tylko tyle mogę powiedzieć i to będę powtarzał. Wydaje mi się, że używanie tak skrajnej metody w celu jednak, powiedzmy sobie szczerze, zawodowym, bo tu nie chodzi, nie wiem, o wolność sumienia, tak, gdyby ktoś jakąś ideologię wprowadzał do szkół, odbierał jakieś prawa podstawowe, godności, wtedy rzeczywiście tak mocny protest jest uzasadniony. Natomiast tu chodzi o, w tym przypadku akurat o 15% podwyżki i to jest oczywiście, jak mówię, ja życzę wszystkim, żeby zarabiali jak najwięcej. Uważam, że jeśli ktoś ma i ma takie poczucie i tak jest w przypadku nauczycieli, powinien o to swoje walczyć, natomiast no, nie może to się odbywać kosztem dzieci, nie może to się odbywać w sposób tak radykalny, jak tutaj zaproponowano.
Ale dopiero by strajk jakoś wymusił takie twierdzenia, że system edukacji się wyczerpał w Polsce, że jest potrzebny okrągły stół do tego, żeby rozwiązać problemy edukacji. Gdyby tego strajku nie było, to byśmy w ogóle nie rozmawiali na temat kondycji nauczycieli, byśmy nie rozmawiali na temat, nie wiem, podstaw programowych w oświacie, byśmy uznawali, że wszystko jest w porządku, a ten strajk jest krzykiem, który usłyszał i redaktor Paweł Lisicki, i redaktor Krzysztof Skowroński.
Ten strajk jest krzykiem, który się zakończy, jak nauczyciele dostaną trochę więcej pieniędzy i na tym się skończy wielka debata przy okrągłym stole na temat podstaw programowych i tak dalej. No znaczy właśnie, to jest śmieszne, że oczywiście ludzie mają potrzebę jakby heroizacji własnych czynów i przedstawienia tego, co jest po prostu egoistyczną formą walki o to, żeby zarabiać więcej w sposób wzniosły. I ja to doskonale rozumiem i nie mam nic przeciwko temu. Ale opowieści, że tutaj teraz wskutek tego strajku narodzi się jakiś nowy sposób patrzenia na edukację, powstaną wspaniałe programy i w ogóle Bóg wie, co się wydarzy, jest po prostu śmieszne. Jeśli rząd dorzuci po prostu pieniędzy, to strajk się zakończy i na tym zakończy się ta wielka debata. Tak to wygląda. Natomiast drugą stroną medalu jest to, i tu mam pretensje do rządu, czy do rządzących, że rzeczywiście od paru miesięcy, może nawet więcej, mam takie wrażenie, że rząd zachowuje się tak, jakby bez przerwy, jakby mówił społeczeństwu, że wszystko jest możliwe, że właściwie budżet to jest worek bez dna, że można te pieniądze rozdawać jednym, drugim, trzecim, że jest wszystko tak fantastycznie. Otóż to, uważam, zachęca tylko kolejne grupy społeczne do protestów i budzi bardzo niebezpieczne poczucie, że wszystko jest możliwe i wszystko jest w ręku państwa. I wystarczy mocno domagać się o swoje, to państwo przyzna. Niestety, ten system, który, bo o ile jeszcze rozumiem i rozumiałem program 500+ w jego pierwotnej wersji, czyli takiej, że od drugiego dziecka rodzice dostają 500 zł na dziecko i on miał jakieś podstawy demograficzne i był programem, moim zdaniem, przemyślanym, to, co zostało obecnie przez rząd zaoferowane, mówię tutaj o tej 500+, wydaje mi się być właśnie w tych kategoriach wręcz zachętą różnych grup społecznych, żeby po prostu wyrywać swoje, no bo to znaczy jest tyle pieniędzy, że bierzmy. No to teraz będą nauczyciele, potem się obudzą, nie wiem, lekarze, potem ktoś
jest
inny, urzędnicy.
Jest już informacja w naszym dzienniku, że rezydenci, czyli lekarze, którzy zaczynają swoją praktykę lekarską, solidaryzują się z nauczycielami i też są niezadowoleni z porozumienia, które wynegocjowali podczas swoich strajków.
No tak, no bo to jest, jak mówię, to, co zostało przedstawione jako instrument niestety kampanii politycznej, bo tak sądzę, że z taką intencją Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało 500+, jest w oczywisty sposób zachętą dla wszystkich, żeby podejmowali akcje protestacyjne i, że tak powiem, wzięli pieniądze dla siebie. I takie rozdawnictwo, które się z tym wiąże, takie poczucie, że to można rozdawać, jest, dlaczego jest moim tak niebezpieczne, już pomijam kwestię czysto finansową, czy tam te pieniądze są w budżecie, czy nie. Ono wytwarza roszczeniową mentalność. To znaczy, ono mówi ludziom, no dobrze, jest państwo, jeśli my czegoś nie mamy, to państwo nam da. No właśnie tak nie jest. No całe nasze życie musi niestety, bo polega na tym, że człowiek ma tyle, ile wypracuje. I to powinno być zawsze odpowiedzialnością rządzących, żeby o tym ludziom przypominać. A jeśli ten przekaz jest inny, jeśli przekaz jest taki, mamy, to wam damy, a mamy stąd, bo państwo ma, a nie dlatego ma państwo, bo obywatele z podatków te pieniądze przekazali, to niestety jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy.
My tylko tyle, że to stwierdzenie każdy ma tyle, ile wypracuje, jest prawdziwe dla tych, dla których praca jest mierzalna i do tego jest w sektorze prywatnym, na przykład dla nauczyciela niemierzalna sprawa, tyle, ile wypracuje. No pracuje z dziećmi, uczy dzieci, więc trudno to ocenić i to państwo musi zdecydować, ile ten nauczyciel zarabia.
W porządku, ale państwo musi wiedzieć, że jeśli państwo dochodzi do wniosku, że jakaś grupa, tak jak w przypadku nauczycieli, zarabia, nie wiem, za mało, i w związku z tym, czy stara się promować, nie wiem, albo nauczycieli, albo lekarzy, albo nauczycieli akademickich, prawda, bo tych, czy urzędników, tych grup może być dużo. Mi chodzi jednak o pewien przekaz, który jest z tym związany. Państwo nie może sobie pozwolić na taki przekaz, że te pieniądze są właściwie, jak mówię, są w jakimś worku bez dna i możemy je rozdawać na zasadzie uznania. No przecież gdyby nie to, że państwo zdecydowało wypłacić 13. emeryturę, prawda? Gdyby taka decyzja nie zapadła, ona moim zdaniem zapadła z powodów czysto politycznych. Chodzi o zmobilizowanie elektoratu emerytów do wyborów. A sama decyzja mówi ludziom tyle. No to znaczy, że pieniądze są w budżecie. Patrzcie ile, prawda? Miliardy. No to jeśli tym można dać, to i nam można dać, prawda? Więc to nie racjonalny w tym przypadku ustawodawca decyduje, że pewną grupę należy wzmocnić, bo to jest, nie wiem, ważne dla przyszłości narodu, prawda? Bo to jest ważne dla tego, żeby się ludzie lepiej kształcili, tylko to jest ważne z powodów czysto politycznych i koniunkturalnych. Takie mam wrażenie.
Premier Mateusz Morawiecki nazwał to sprawiedliwością, aktem sprawiedliwości wobec emerytów, których wiemy, że mają niskie emerytury, ale jest 3,5 roku dobrej zmiany. Mamy kilka miesięcy do wyborów. Jakbyś nazwał ten system, który jest przez dobrą zmianę budowany?
No to bardzo trudne wyzwanie, żebym miał nazywać ten system. On zresztą też, powiedzmy tak, że trochę inna retoryka towarzyszyła początkowi, jeśli tak można powiedzieć, na początku, w sytuacji, kiedy była premier Beata Szydło, inna teraz, kiedy jest Mateusz Morawiecki. Z pewnością mamy do czynienia z daleko posuniętym państwem socjalnym, czy próbą budowania państwa socjalnego, i to jest wyraźnie widoczne. Mamy do czynienia też z takim mocnym postawieniem na likwidację różnorodności, czy tych różnic międzywarstwowych i dążeniem do wyrównania szans. Tylko, jak mówię, w każdym przypadku trzeba się zastanawiać trochę nad konsekwencjami takich działań i czy to coś, co może być na początku słuszną ideą, na końcu, jeśli się zbyt daleko posługujemy tylko jedną metodą, czy to prowadzi do właściwych skutków. No to, co premier Morawiecki nazwał sprawiedliwością społeczną, ja nazywam w tym przypadku czystym koniunkturalizmem. No w oczywisty sposób PiS nie dlatego teraz wypłaca tą 13. emeryturę, ponieważ kieruje się tutaj specjalnie sprawiedliwością, tylko zależy mu na zmobilizowaniu wyborców do tego, żeby ci, mówię tutaj o emerytach, poszli do wyboru, bo jest to grupa, która zawsze chodzi, jest wierna, a można ją jeszcze dodatkowo zmobilizować. Mamy rok wyborczy i dlatego się to robi. Więc opowieści o sprawiedliwości społecznej ja oczywiście przyjmuję, rozumiem i traktuję jako uprawnioną formę, nazwijmy to, retoryki politycznej, natomiast no, nie można sobie mylić oczu.
Czyli jest to socjalne, ale do nazwy nie doszliśmy tego.
Do nazwy nie doszliśmy, no bo trudno by powiedzieć, no, jeśli z jednej strony jest to na pewno socjalne, z drugiej strony to, co wydaje mi się, że jest rzeczą ważną i z pewnością pozytywną, to jest w dużej mierze państwo jednak odwołujące się do czegoś, co można by nazwać taką polską patriotyczną tradycją. To jest bardzo ważne w sensie takim godnościowym i to uważam, że jest dużą zdobyczą tutaj, powiedzmy, Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej obrona, czy deklarowana obrona suwerenności. Z praktyką też jest różnie, bo o ile w przypadku relacji z Unią Europejską faktycznie mam wrażenie, że od początku, teraz nie jestem tego taki pewien, ale przynajmniej na początku wyraźnie było widać, że Polska próbuje grać samodzielnie, tak? Przeciwstawić się pewnym europejskim tendencjom, występować jako całkowicie podmiotowy, suwerenny gracz, no to z kolei w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi już takiego poczucia nie mam, a w relacjach z Izraelem wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że mimo wcześniej deklarowanej tutaj stanowczości, twardości i zdecydowania mamy do czynienia z bardzo daleko posuniętą uległością, ale mówię, co do zasady, jeśli patrzymy na deklarację, jest podkreślanie roli niepodległości, suwerenności, podmiotowości, polskiej tradycji patriotyzmu. I to jest tyle, jeśli chodzi o tą sferę ideologiczną czy ideologii politycznej. Natomiast jeśli chodzi o sferę gospodarczą, to przede wszystkim mam wrażenie, że to jest element socjalny. Statystyczno-socjalny, tak bym powiedział, z bardzo silnym podkreśleniem roli państwa, moim zdaniem zdecydowanie za daleko idącym, ponieważ wbrew temu, o czym można było sądzić, za mało, znaczy inaczej, mówi się bardzo dużo o przedsiębiorcach, o prawach przedsiębiorców i o tym, że trzeba ich wspierać. Faktycznie mam wrażenie, że dosyć mikre są te działania. One są tutaj na przykład obniżono, prawda, kilka punktów procentowych CIT, prawda? Ale dla kogo? Tylko dla tych najmniej zarabiających. Powiem szczerze, dzielenie kolejnych grup na tych najmniej zarabiających i niby pomoc im niczemu dobremu nie służy. Ja jestem zwolennikiem przejrzystości i tego, że tych progów było jak najmniej, bo to jest wtedy zachęta do tego, żeby wszyscy się bogacili. A tak, jak się wprowadza te różne podziały, to jest tylko zachęta do tego, żeby omijać prawo, żeby ci mniejsi udawali, żeby więksi udawali, że są mniejsi, a mniejsi pozostawali mniejszymi. No to taki jest efekt tego.
I takiego hasła wolność i odpowiedzialność. Znaczy przesuwanie tych sfer wolności, rozszerzanie sfer wolności dla każdego człowieka i sfer działania dla każdego człowieka. Jakie myśli towarzyszyły ci wczoraj w czasie obchodów 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej?
Znaczy no, mi to towarzyszą zawsze myśli dotyczące osób, które zginęły i właściwie to jest w zasadzie główną osią, jeśli tak można powiedzieć, mojej pamięci, bo wiele z tych osób znałem i ja patrzę na to po prostu jak na tragiczne wydarzenie z przeszłości. Druga rzecz, niestety też dochodzę do wniosku, że po tych 3,5 roku, bo o takim okresie mówimy, nie mam wrażenia, żebym wiedział specjalnie wiele więcej, mimo działających i podkomisji przy Ministerstwie Obrony Narodowej i komisji prokuratorów. Mówię tutaj o tym, co było głównym przedmiotem w czasie kampanii wyborczej w 2015, nie głównym, ale jednym z elementów kampanii Prawa i Sprawiedliwości. I nie mam takiego poczucia, żeby dzisiaj w 2015 2019 roku, w kwietniu, 11 kwietnia, żeby moja wiedza była pełniejsza niż tą, którą miałem na przykład w roku 2015. Mówię tutaj o przyczynach katastrofy. W tym czasie, już nie ma na to czasu, ale w tym czasie pojawiało się wiele hipotez, również zgłaszanych przecież początkowo przez ministra obrony narodowej, czyli Antoniego Macierewicza, potem już tylko przez szefa podkomisji. Część z nich pojawiły się jedne, inne im zaprzeczały i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, no, moja wiedza jest dokładnie taka sama, jak była, i pod tym względem niestety nic się nie zmieniło.
Ale oczekujesz, że się zmieni?
Ja oczekuję, że ci, którzy twierdzili, że ją zmienią i potrafią przedstawić dowody na to, że wydarzyło się tam, że doszło tam nie do katastrofy, tylko doszło tam do zamachu, będą potrafili przedstawić na to dowody. Do tej pory, mimo różnych zapowiedzi, mimo tego, że publicznie to było podnoszone, takich dowodów nie widziałem, tylko tyle, no więc wydaje mi się, że nie mam jakichś wygórowanych oczekiwań.
Patrzymy też na to, co dzieje się w Europie, to, co dzieje się z Brexitem, jak ten serial nazywasz, jak go oceniasz?
Nie, no to jest jakaś brazylijska, nie wiem, brazylijski tasiemiec, mówię tutaj o Brexicie i Wielkiej Brytanii. No to jest z dwóch powodów dosyć żałosna sytuacja i groteskowa. Z jednej strony pokazuje moim zdaniem daleko idącą niedojrzałość elit europejskich. To znaczy, to jest tak, że próbuje się ukarać Brytyjczyków, pokazać im, że skoro już zagłosowali przeciwko Unii, no to my teraz tak z nich zrobimy taki właśnie symbol niemożności, słabości i tak dalej. To jest jedna strona medalu, ale jest druga strona medalu, sama Wielka Brytania, no to jest państwo, no szczerze mówiąc, jak patrzę na to, jak działa w tej chwili brytyjski rząd, brytyjski parlament, no to jest tak żałosne, że aż trudno uwierzyć, że mówimy tutaj o państwie, które kiedyś było, przypomnę, 50 lat temu było jeszcze imperium, to było państwo, mówię o latach 40. XX wieku, jeszcze było wtedy jednym w sensie rozległości przynajmniej z największych imperiów na świecie, które funkcjonowało, które było przykładem, wzorcem. A tymczasem mamy państwo, gdzie premier nie wie, kto jest za nim, czy ma większość, czy nie ma większości. W parlamencie kolejne głosowania są tak ad hoc. Jedni są za, inni są przeciw. Gdzie elity polityczne głoszą dokładnie co innego niż ludzie, którzy ich wybrali, bo ludzie chcieli Brexitu w sensie takim, że zagłosowali za Brexitem, ale nie potrafili wyłonić własnego przedstawicielstwa, które taki Brexit przeprowadzi. No to jest po prostu w tym przypadku typowo chore państwo. I niestety, jak patrzę na to, jak ono się osuwa, jak ten element rozpadu i więzi społecznych, i więzi politycznych następuje, to Wielka Brytania powinna być dla wszystkich niestety też przestrogą, co się dzieje w sytuacji, kiedy, bo takim moim zdaniem jest tutaj, takim moim zdaniem jest istota i korzeń rzeczy, kiedy po długich rządach lewicy następuje zniszczenie tej tkanki społecznej i potem wszystko jest takie rozmemłane, chaotyczne, rozbite, nie wiadomo jakie.
Czy uda się opozycji wepchnąć Prawo i Sprawiedliwość w ten blok i polexitu, czy nie?
No nie uda się moim zdaniem, bo to znaczy jedno jest moim paradoksalne niebezpieczeństwo, że opozycja narzucając, czy próbując wykorzystać polexit jako taką pałkę przeciwko PiS-owi pod hasłem, że tutaj PiS nas wyprowadza z Unii Europejskiej, no jak zwykle zachowała się w najgłupszy możliwy sposób. Nie tylko dlatego, bo wydaje mi się, że niewiele na tym ugra pragmatycznie, czyli no nie pobudzi ludzi, nie wywoła strachu, żeby wychodzili, ale tak naprawdę używając tego hasła niszczy dyskusję i debatę w Polsce, bo ja uważam, że dyskusja na temat tego, czy Polsce opłaca się być w Unii Europejskiej, jest dyskusją uprawnioną. Co więcej, uważam, że to jest podstawowa dyskusja polityczna, którą właśnie widząc to, co się dzieje w Unii Europejskiej i w innych krajach, powinniśmy tutaj toczyć. I powinniśmy się zastanawiać w każdym momencie, czy interes Polski i interes Unii Europejskiej się pokrywa. Czy na przykład Polska, która miałaby wyglądać za 10 lat tak, jak, nie wiem, wyglądają w tej chwili, nie wiem, Niemcy, czy właśnie, nie wiem, czy Francja, czyli państwo, które w sensie takiej tożsamości państwa, które w sensie tożsamości kulturowej zostały rozsadzone, czy to wciąż jest polski interes, czy nie jest polski interes? Czy w zamian na przykład za to, że Polska korzysta z funduszy strukturalnych, warto z czegoś rezygnować, czy nie warto z czegoś rezygnować? To są uprawnione dyskusje. I takie zamykanie tej dyskusji, gdzie uważam, że tutaj główną główną przyczyną jest, mówię, szaleństwo, wręcz powiedziałbym szaleństwo opozycji, bo to jest jeszcze jedna rzecz, że głosząc tak mocno hasło, każdy, kto myśli o polexicie, albo kto dopuszcza myśl, że Polska może nie być w Unii Europejskiej, jest, nie wiem, człowiekiem niebezpiecznym, trzeba go izolować, trzeba go zwalczać, nie tylko, że niszczy dyskusję, ale ona też niszczy tak naprawdę siebie, bo co będzie w sytuacji, bo załóżmy, że kiedyś taka opozycja wygrywa, chce rządzić i na przykład, czy ona w ogóle potrafi w jakikolwiek sposób być w opozycji do tego, co będzie w Brukseli. No przecież nie, ona będzie musiała nieustannie spłacać długi, prawda, które zaciągnęła. W zamian za to poparcie, którym się teraz w Brukseli cieszy, to takie poparcie nigdy nie jest za darmo. To jest de facto głoszenie podległości Polski i czynienie z Polski, mówię tej opozycji, wasala Brukseli w przyszłości. I oni to głoszą, niestety, jak rozumiem, wskutek głównie chyba daleko idącego poczucia niższości, które musi występować u znaczącej grupy Polaków, zyskują poparcie, poczucia niższości, bo to jest to myślenie, a co o nas inni pomyślą. Ja szczerze mówiąc mam gdzieś to, co o nas inni pomyślą. Nas powinno interesować przede wszystkim trafne definiowanie interesu Polski jako państwa i interesu Polaków jako narodu.
A w interesie Polski i Polaków jest zreformowanie dogłębne systemu edukacji w Polsce. Zgadzasz się z taką tezą?
No, zgadzam się z taką tezą, ale wiemy dobrze, że na takim stopniu ogólności ludzie się w ogóle mogą ze sobą zgadzać. Pytanie brzmi, co rozumiemy pod hasłem głębokie zreformowanie?
Muzyka, matematyka, języki obce, inne spojrzenie na dziecko i tak dalej, to wszystko.
Ja się znam na różnych rzeczach, nie twierdzę, że jestem jakimś wielkim specjalistą od pedagogiki i edukacji, dlatego poprzestańmy na tej ogólnej formule, że trzeba dogłębnie i trafnie zreformować.
Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy.
Dziękuję.
Pisarz,
bardzo.
Publicysta, dziękuję. Intelektualista. A my co? A my, proszę państwa, o tej godzinie zaproponujemy państwu piosenkę i sięgniemy do katalogu i do zbioru muzycznego Młodzieży. Matura z WF-u, audycja sportowa. W każdą sobotę o godzinie 16:00, a teraz posłuchamy, czego słucha młodzież.